Dzień dobry, drodzy słuchacze, witamy w kolejnym epizodzie internetowego magicznego podcastu. Dzisiaj witają was
Król Maciej
oraz Jędrzej Waberski. Dzisiaj porozmawiamy z Maciejem na temat być może bardziej skierowany ku widowni naszej magicznej, ale postaramy się oczywiście uczynić jak zawsze ten podcast sympatycznym dla laików, czyż nie?
Tak, witajcie laicy. Cześć. Rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie piankę marshmallow, możecie ją opiec nad ogniskiem.
Albo zanurzyć w kakao, tak z amerykańska?
Oui, oui, to czy yes, yes.
Yes, yes, of course. Tak, także podcast ten będzie przystępny, mamy nadzieję, dla każdego, ale będzie właśnie tak dość wchodził w takie mocno magiczne kwestie, takie ważne dla iluzjonistów od strony trochę technicznej może?
Tak, i porozmawiamy o prawdziwych sekretach magii. A jeżeli jesteś laikiem albo dopiero zaczynasz słuchać nasz podcast, wiesz, znaczy nie wiesz,
ale się dowiesz.
Już za chwilę dowiesz się, że naszym zdaniem prawdziwym sekretem magii nie jest sekret wykonania efektu.
Dokładnie.
Nie jest to sekretne ustrojstwo, które pozwala osiągać rzeczy nieosiągalne. Prawdziwe sekrety magii są gdzie indziej.
Gdzie indziej. Trzeba szukać w innych rejonach, w innych rzeczach. No tak, zaraz się dowiecie, bo...
No, dzisiaj to poszukamy razem.
Tak, także wyciągnijcie swoje lupy, wykrywacze metalu i tam co jeszcze służy do szukania?
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, tak.
To wyciągnijcie Sherlocka Holmesa.
Obudźcie swojego wewnętrznego Sherlocka Holmesa i ruszajmy na przygodę.
Tak, ale zanim zaczniemy, jest jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie, bo ten odcinek jest odcinkiem sponsorowanym.
Ding, ding, ding.
Firma Teatr Złudzeń, firma Imp, dzięki wsparciu której słuchasz tego podcastu,
tak.
Nie zapłaciła nam, bo to jest nasza firma,
tak.
Ale nic nie wykorzystuje to medium jako tubę, żeby dotrzeć z pewnym lokowaniem pewnego produktu wprost do twoich uszu.
Tak, ale myślimy, że jest to sympatyczne lokowanie produktu, a nie irytująca reklama, więc myślę, że na pewno wszyscy na tym skorzystają.
Tak.
Tak, ale o szczegółach myślę, że to też wspomnimy troszeczkę później, więc musicie cierpliwie wytrwać z nami prawie do samego końca. To co?
To lecimy.
Ruszamy.
To porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czym jest, jak to wykorzystać. I dlaczego warto to robić? Rutynizowanie pokazu.
Rutynizowanie brzmi tak dość zagadkowo.
Tak.
Bo rutyna, no nie wiem, przynajmniej mi i myślę, że naszym tutaj słuchaczom, laikom może kojarzyć się z czymś takim nudnym, takim z szarą, codzienną rzeczywistością. Czy chodzi ci o taką rutynę, kiedy ktoś już po prostu ma dość?
Ależ miło, że pytasz, panie Jędrzeju.
No.
Ja się przygotowałem.
No to ja
słucham twojej... aż dwie definicje rutyny.
Według
słownika języka polskiego, rutyna jest to biegłość w czymś nabyta przez długą praktykę.
Hmm.
Albo rutyna jest to postępowanie lub wykonywanie jakichś czynności według utartych schematów.
No właśnie.
I to jest ta bardziej nudna część rutyny.
Tak, to mi się właśnie z tym głównie kojarzy, chociaż faktycznie dobrze, że wspomniałeś, że jest też pierwszy wariant, takie troszeczkę coś innego.
Tak, jest jeszcze trzecie znaczenie rutyny, to składowe z rutynoskorbinu, które chroni cię przed byciem rozmytym i takim
niewyraźnym,
ale tym już zupełnie nie będziemy się zajmować.
Aha.
Ale według tego pierwszego znaczenia, czyli biegłość w czymś nabyta przez długą praktykę, może oznaczać, że rutyna oznacza mistrzostwo.
O, myślę, że tak. Albo przynajmniej takie dążenie do mistrzostwa i bycie coraz bardziej biegłym w jakiejś dziedzinie. Chyba tak.
To, no, można tak to rozumieć.
Mhm.
Aczkolwiek w magii rutyna ma troszeczkę inne znaczenie i my, magicy, tak jak parę innych pojęć, zawłaszczyliśmy sobie ten termin i wykorzystujemy go zupełnie, zupełnie inaczej. Bo na przykład seminarka.
Mhm, tak.
W języku magików jest to coś, ma zupełnie inne znaczenie niż dla kogoś innego.
Dokładnie.
Nie ma nic wspólnego, tak. Wiesz, z duchowieństwem.
Seminarium duchowne, tak. To tak. Myślę, że... No ja pierwszy raz, jak pamiętam, pojechałem na jakiś zlot dla magików i usłyszałem, że tutaj będzie seminarium, to tak miałem, okej, what the fuck, w ogóle o co chodzi? A potem dowiedziałem się, że seminarium, czy właśnie seminarka, to jest po prostu materiał, gdzie uczą magicznych rzeczy na przykład.
Tak, to seminarka, czy seminarium właśnie, To jest dla magików w znaczeniu tylko i wyłącznie szkolenie po prostu.
O, dokładnie, dokładnie. Tak bym to ładnie ten...
I to taka jeszcze bardziej wygłoszona, bo jeszcze mamy warsztat, nie? Który tak. też nie wiąże się z narzędziami, tylko...
Chociaż to są... Często poznajesz tam narzędzia do tworzenia magii.
Tak, rozwijasz swój toolbox.
Tak. Pozdro.
Pozdro dla kumaty. Tak. Ale... Dla magików warsztat oznacza właśnie takie szkolenie, w którym wykładowca podchodzi do siebie i razem z tobą technicznie jest w stanie przerobić pewne elementy.
Tak jest. No myślę, że w sumie to też jest relatywne i adekwatne do świata na przykład muzycznego, gdzie muzycy też odbywają jakieś tam warsztaty muzyczne, gdzie rozwijają swoje umiejętności grania na przykład na instrumencie i też faktycznie wiąże się to z jakimś mistrzem na przykład gitarowym, który osobiście pokazuje ci, co masz pozmieniać i z takim praktycznym podejściem, powiedziałbym.
Tak, też zresztą w każdej branży chyba są tego typu zmieniane pojęcia. Na przykład kiedyś chodziłem do ogniska muzycznego. Jak na przykład pierwszy raz, to byłem rozczarowany, że nie było ani ognia. I co więcej, niestety. To ognisko nie paliło się z instrumentów.
A chociaż kiełbaski?
Nie było żadnych kiełbasek nawet.
Nie. O, nie.
Nie, po prostu to była szkoła muzyczna dla tych, którzy się nie chciało uczyć tak bardziej...
Bo to takie pozaszkolne ognisko.
Konwencjonalnie. To było w szkole muzycznej, to było dosyć mylące.
Rozumiem. Znaczy, to ja w ogóle jest już...
Ja tam poszedłem, bo byłem za mały, żeby iść do właściwej szkoły muzycznej, więc nauczyłem się w ogóle... No, nieważne, drogi słuchaczu, to ciebie nie powinno interesować. Okay. I jestem pewien, że ciebie to nie interesuje. Aczkolwiek mam nadzieję, że jest trochę zabawne.
Tak, tak, tak. Także wracając do brzegu, do brzegu.
Do brzegu, ziomuś, do brzegu.
Do rutyny, do rutyny. No tak, myślę, że jakby nasze pojmowanie rutyny najbardziej nawiązuje do tego pierwszego pojęcia, które przytoczyłeś, czyli odrobinę do tego obycia się z jakimś konkretnym materiałem i dążeniem do mistrzostwa, ale faktycznie w ujęciu takim, jakie wykorzystują je zazwyczaj iluzjoniści, no to jeszcze chodzi o coś trochę innego.
Tak, bo rutyna w magii ma pojęcie bardziej fizyczne niż metafizyczne, bo rutyna w tym takim znaczeniu potocznym, tym takim powszechnym znaczeniu, to jest coś, co dzieje się w twojej głowie, o, rutynowy dzień, byle do piątku, sobota, znaczy środa to mała sobota i tak dalej. A w pojęciu magicznym rutyna to jest zbiór efektów, które coś ze sobą łączy i prezentujesz je jeden po drugim.
Tak, albo też od razu może na wstępie powiem, że zbiór efektów bądź mini efektów, bo może być tak, że jeden efekt magiczny jest też sam w sobie rutyną, ale to za chwilę rozwiniemy, bo myślę, że może to brzmieć trochę jak masło maślane, trochę za wile. Ale w założeniu to jest zbiór kilku elementów, które tworzą coś większego, pełniejszego, myślę.
Tak. No, czyli zazwyczaj, jeżeli jesteś laikiem i wytrwałeś nasze bla, bla, bla tutaj, to jeżeli podchodzi do siebie magik przy stoliku i prezentuje ci trzy efekty, połączone w jakikolwiek sposób, nawet jeżeli tym łącznikiem, tym klejem będzie jego własna osoba, no to właśnie zaprezentował ci swoją rutynę przy stoliku.
Tak jest. Proste?
I, proste. To jest bardzo, bardzo proste. Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego warto się zastanawiać nad tym, czym jest rutyna i dlaczego warto podejść do tego troszeczkę mniej bezrefleksyjnie, niż robi to większość z nas. Ale najpierw zastanówmy się, co może łączyć poszczególne elementy rutyny, tak żeby była ona rutyną.
Czyli inaczej mówiąc, jak znaleźć dobry klej?
Jak znaleźć dobry klej?
Ja proszę, zatytułujmy ten odcinek, jak znaleźć dobry klej, dobra.
Ale czekaj, kogo ty prosisz, to jest twój podcast.
Okej, okay, tak, tak zrobię. Nie, 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 żartuję. Aż takich bajtów tutaj nie róbmy dziwnych.
Nie, ja znajduję dobry klej zazwyczaj tak, że idę do taty i mówię, tato, potrzebuję kleju. Tata pyta, co będziesz kleił, w jakich warunkach, w jakiej temperaturze, w jakim nasłonecznieniu, podaj mi skład chemiczny tych substancji.
Wow.
Mówię, tacie, nie wiem, jakąś gumę do jakiegoś buta, podeszwę, a tata, okej, okay, potrzebujesz kleju szewskiego, jakie buty, letnie czy zimowe? I tata, jako marze, ma każdy klej, dobiera do mnie odpowiedni klej.
A, to fajnie, bo ja myślałem, że od razu wtedy twój tata mówi, okej, okay, jedyne, czego potrzebujesz, to klej magik i wtedy wyskakuje taki baner i tak dalej.
Nie ufałbym mu wtedy, jak miał jedno rozwiązanie na wszystko.
No nie, to tak, nie ufajcie nigdy, kiedy ktoś mówi, że ma jeden prosty sposób.
Jeden prosty sposób, dokładnie.
To zazwyczaj to nie jest dobra ścieżka.
Tak, bo są tacy lekarze, którzy mają jeden prosty sposób, eutanazol, tak. Nie? Ale...
Tak.
Więc, co może łączyć poszczególne efekty?
Co może łączyć? No tak, właśnie. Myślę, że bardzo istotną kwestią jest znalezienie w efektach magicznych, które prezentuje dany iluzjonista, jakichś takich punktów wspólnych, w pewien sposób wyeksponowanie ich z tego, co się robi i połączenie ich w taki właśnie sposób, żeby całość przedstawiała się spójnie, żeby miała jakiś określony sens dla widza. I pytanie właśnie, jak to zrobić?
No, spójrz na swoje efekty, bo na przykład dobrym pomysłem, żeby
patrzę.
Połączyć efekty.
No, przepraszam.
Nie widzicie tego, ale Andrzej właśnie patrzy.
O, moje efekty.
Temu jednemu uszko odpadło.
Ojej.
Dobrym pomysłem jest łączenie efektów za pomocą tematu. Czyli na przykład, jeżeli robisz słynne Two Card Monty, czyli Beyond the Worthies, czyli jakaś gra w trzy karty, w dwie karty, jakiekolwiek oszustwo, to dobrym pomysłem jest połączenie tego z na przykład trzema kubkami.
Tak.
Czyli Frischel Game'em, który jest miniaturyzowaną wersją trzech kubków i zazwyczaj gra się tam orzeszkami i groszkiem.
Tak, i ja bym tutaj jeszcze automatycznie myślał o tym, żeby na przykład z takimi właśnie hazardowymi, no może nie hazardowymi, ale z takimi małymi oszustwami, że tak powiem, kojarzą mi się też na przykład kości do gry, więc można by tutaj właśnie wpleść i połączyć jeszcze jakiś efekt magiczny wykorzystujący na przykład kostki do gry. No i wziąć na przykład te trzy efekty, pomyśleć sobie właśnie, jakby tutaj je można ładnie zaaranżować, tak żeby każdy był coraz bardziej intrygujący, coraz większy miał taki magiczny tak zwany impact, czyli uderzenie w widza i po prostu zaaranżować je tak, żeby ten efekt końcowy był spójny i ładny.
No tak, kostki do gry są bardzo dobrym przykładem. Więc możesz to robić pod kątem tematu jak najbardziej. Możesz też również robić to za pomocą rekwizytu.
O, a jak to? W sensie, bo temat to tak ten, a jak za pomocą rekwizytu?
Na przykład robisz sobie efekt z kartami i masz te karty już wyjęte, to możesz zrobić drugi efekt z kartami. A potem możesz zrobić trzeci efekt z kartami.
A to nie jest tak, że jak wyjmujesz karty, to jest ten jeden efekt, który każdy widział?
No tak, oczywiście. Widz wybiera kartę, znajdujesz kartę, potem robisz to samo jeszcze raz, trzy razy i ludzie płacą ci pieniądze, na tym polega nasza praca, nie?
A, to takie proste.
Tak, jeden prosty sposób.
Zostań magikiem już dziś. Zarabiaj pieniądze na jednym prostym triku z kartami.
Tak, a tak serio to istnieje. Zresztą jak mogłeś słuchać szybką serię, nagraliśmy odcinek, w którym były podstawowe efekty z kartami, które każdy powinien znać. Zachęcam cię do odsłuchu.
Ja też.
Spoko odcinek wyszedł. A efektów z kartami jest nieskończenie wiele. Tych fabuł, tych pomysłów nośnych jest ogromna ilość. A patrząc pod kątem rutyn, i tylko i wyłącznie pod kątem rekwizytu, to bardzo łatwo jesteś wykorzystać to, co masz, jeżeli, nie wiem, efekt wykorzystujesz, w którym wykonujesz efekt, w którym na końcu pojawiają się dwie takie same karty, nie? Znajdujesz króla pik i króla kier. Wow, dwa króle, ale fajnie. No to możesz potem przejść do tego, co magicy nazywają efektem kanapkowym, czyli sandwichem, wykorzystując te dwa króle.
Dokładnie.
I potem możesz zrobić coś jeszcze z tymi czterema królami.
Teleportację w niemożliwe miejsce tych króli na przykład. Tak, także można faktycznie jeden rekwizyt na różne jakby pola wyprowadzać i testować różne odrobinę inne tematy, inne fabuły magiczne przy użyciu tego samego przedmiotu i tym, co będzie spajać właśnie całość, tę rutynę, będzie właśnie ten rekwizyt. I całość będzie dawała też takie fajne poczucie, że to jest jakaś jedna logiczna, sensowna, spójna całość.
Tak, kolejnym sposobem, klejem, który może łączyć poszczególne efekty w rutyny i nawet jeżeli o tym nigdy nie myślałeś, to jestem pewien, że z tego korzystasz, jest przyzwyczajenie.
Przyzwyczajenie?
No tak, przyzwyczajenie. Przywykłeś do tego, że zaczynasz pokaz od tego konkretnego efektu, potem robisz sobie, widzisz, o taki stolik mam, to robisz sobie ten efekt, bo lubisz robić ten efekt na stoliku, a potem kończysz to czymś, co wiesz, że zostawi największy wow. I w ten sposób powstaje rutyna. Bardzo bezrefleksyjna, być może bardzo chaotyczna, o czym za chwilę powiemy, ale jest to pewnego rodzaju rutyna.
Tak jest. No myślę, że to jest też jakby, kiedy wiesz, że dany efekt magiczny daje ci konkretne rezultaty, to warto z tego korzystać, jeśli ten schemat jakoś tam się powtarza. Tak najbardziej.
Tak. No i ostatnim klejem, który klei rutyny i ja akurat bardzo długo korzystałem z tego, są porady mądrych starszych ludzi.
O!
Bo ojcowie takiej magii z bliska, którą obydwaj z Jędrzejem ubóstwiamy nad wszystko. Bardzo często, tacy jak, nie wiem, Heba Al na przykład był zwolennikiem tej teorii, zresztą Vernon też o tym wspominał, jest, żeby zacząć pokaz od efektu z monetami, potem zrobić efekt z kartami, a potem zrobić coś innego. W domyśle, nie wiem, łączące się agrafki, ChopCapa, Frischel Game'a, Linking Rings, cokolwiek takiego. Wtedy widz ma uczucie takiej rozmaitości.
Tak, no wtedy na pewno jest ciekawie, a takim głównym elementem, który będzie spajał jakby te rzeczy, które są no zgoła odmienne i dają właśnie to poczucie rozmaitości, no może być na przykład właśnie twoja postać, która po prostu podaje to w jakiś taki konkretny, charakterystyczny dla ciebie sposób i to je łączy. Także tak, tak.
Za chwilę będziemy o tym mówić więcej, ale jeżeli już teraz spodobało ci się nasze podejście do tego, że warto zastanowić się o tym, jak łączyć efekty, to być może na końcu tego podcastu powiemy ci o miejscu, gdzie znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje niezadane pytania, a nawet na te, które zadane zostały. Ale póki co, zostań z nami.
Tak, please stay tuned.
Tak więc, czy warto łączyć efekty w rutyny?
Tak.
Jak to powiedział pewien znany Polak, wadowiczanin zresztą, jasne. Jeszcze jak?
Bardzo, bardzo. Tak, potwierdzam, podpisuję się pod tymi słowami jak najbardziej, bo myślę, że każdy z nas jako taki początkujący magik uczy się jakichś tam pojedynczych trików magicznych, sztuczek, nazwijmy to jakkolwiek, ale jest to takie bardzo, myślę, chaotyczne, losowe. Uczymy się po prostu tych rzeczy, ale nie myślimy o tym, jak je prezentować widzom. I na przykład, nie wiem, znamy jakiś trik z kartami, znamy coś tam jeszcze i pokazujemy, no rzucamy jakby tym materiałem w naszych widzów. Natomiast kiedy zaczynamy coraz bardziej profesjonalnie podchodzić do tematu, no występując już bardziej profesjonalnie jako magicy, musimy się zastanowić właśnie, jak zrobić to, żeby całość miała ręce i nogi, żeby przedstawić to, co prezentujemy jako taką spójną całość. I właśnie tutaj rutynizacja przychodzi nam z pomocą, bo dzięki temu, że właśnie łączymy te efekty w jakiś sposób je tak ze sobą właśnie tam wiążemy, dzięki temu widzowie odbierają nasz pokaz jako taki pełniejszy. I tak, no dlatego myślę, że na pewno warto.
Ja się zgadzam, że warto, inaczej byśmy nie nagrywali tego odcinka, aczkolwiek ja wypisałem sobie...
Minusy też.
Plusy na razie.
Plusy?
Plusy.
Ja już tu chciałem przeskakiwać.
Nie, ja mam teraz dużo plusów, dlaczego
jest
warto?
Więcej? Dobra.
Bo ty tak ściąłeś taką brzytwą okama.
Tak, przepraszam, ja tu chciałem powiedzieć, warto, dobra, koniec podcastu.
Kolejny znany wadowiczanin się znalazł. Nie, bo ja uważam, że jednym z najważniejszych powodów, dla którego warto jest, żebyś to robił, jest brak dead time'u, szczególnie jeżeli jesteś młodym magikiem. Mm-hmm. Bo pamiętam, gdy zaczynałem, gdy młodym magikiem byłem, umiałem określoną ilość efektów, mniej niż więcej, jeszcze mniej umiałem dobrze, kiedy występowałem dla ludzi, to się okazywało, że nie wystarczy zrobić jednego efektu czy jednej sztuczki dla tych ludzi, potrzebowałem zrobić kolejny efekt i kolejny, żeby zająć tam te 5, 8, 10 minut. I wtedy zastanawiałem się, co powinienem zrobić teraz. I myślałem. I niektórzy mądrzy ludzie radzili wtedy młodemu Maciejowi, żebym sobie zrobił karteczkę i żebym miał sobie spis efektów, które umiem wykonać.
O, miałem coś takiego. No.
O, no. I patrzyłem sobie na tę karteczkę i nie umiałem się odczytać ze swoich kulfuniastych liter i dalej myślałem i robił się dead time. Robiło się sztywno, niefajnie i brzydko.
No tak, i teraz jeśli na przykład, powiedzmy, jakiś doświadczony performer miałby taką sytuację, żeby tak podchodził na luzie i pokazywał coś widzom losowo, zupełnie bez jakiegoś tam większego połączenia, no to nawet pokazując jakiś jeden efekt, potrafiłby wypełnić tę ciszę pomiędzy jakąś anegdotką, czy jakoś tak to ładnie, że tak powiem, zrobić płynne przejście. Natomiast jak jesteś początkującym magikiem, no to raczej nie masz doświadczenia z występowania dla ludzi, no i faktycznie, tak jak Maciej mówi, tworzy się tak zwany dead time, no i wszystkim jest dziwnie, bo nie wiedzą, czy coś się będzie działo, czy się nie będzie działo, czy ty coś będziesz robił, czy nie, więc...
Tak, bo pamiętaj, drogi słuchaczu, że ty robisz te efekty po wiele razy. Znaczy, przynajmniej powinieneś je robić wiele razy, zanim wyjdziesz.
Wypadałoby.
Z domu. Tak, wypadało, żebyś się umiał. A to nie jest TikTok.
Nice.
Ale dla widzów, oni widzą ten efekt pierwszy raz. I oni wiedzą, znaczy chcą wierzyć w to, że to, co się dzieje, jest wyjątkowe. Mhm. I więc wszelkiego rodzaju rutyna, ale w tym takim potocznym znaczeniu, wszelkiego rodzaju odgrzebywanie, to, co wam mogę jeszcze pokazać, to wszystko zabija ogólne wrażenia swojego pokazu. Oni chcą wiedzieć, że ty bawisz się razem z nimi równie dobrze, jak oni sami. Mhm. I to jest cenne. Nie trać tego, nie trać tej iskierki spontaniczności, nawet jeżeli jest to udawana spontaniczność. Swoją drogą, udawana spontaniczność jest najlepszą spontanicznością.
Tak, i z tego, co, no jeśli ktoś słucha już tego podcastu nie pierwszy raz, to pewnie słyszeliście już, że wspominaliśmy tutaj kilkukrotnie o Macu Kingu, który bardzo często mówi o tej takiej odgrywanej, czy też zaaranżowanej spontaniczności, że faktycznie dobrze by było, gdyby twój spektakl, twój pokaz sprawiał wrażenie takiego spontanicznego, czy takiego, że jesteś w danym momencie, w danym miejscu i wszystko się dzieje tylko tu i teraz i nigdy więcej się nie powtórzy, a jednocześnie, że tak naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy masz zaplanowany ten przebieg, rutyna jest bardzo dobrze rozplanowana i wiesz, co się będzie działo.
Tak, możesz sobie pozwolić wtedy na to, żeby nawet podczas, znaczy nie powinieneś tego robić, ale teoretycznie możesz.
Ale?
Zdać swój materiał na tyle bardzo, żeby myśleć podczas wykonywania go o czymś zupełnie innym.
No w teorii tak.
I ludzie dobrze się bawią, a ty myślisz, kurczę, zjadłem dzisiaj burgera czy pierogi. Znaczy ma to też swój urok, jest zabawne.
Ja może wytłumaczę, nie, bo Maciej tutaj ma taki tok myślenia bardzo już od razu do przodu, ale ja może wytłumaczę. Chodzi po prostu o to, żebyś bardzo był dobrze zaznajomiony ze swoim materiałem i tylko tyle. Chyba, że bardzo chcesz pomyśleć o jedzeniu. Ale lepiej nie w trakcie pokazu.
Tak.
But anyway.
Do brzegu, Ziemuś, do brzegu. Tak. Wracając do rzecznego brzegu. Kolejnym powodem, dla którego warto jest, żebyś myślał o rutynach w kategorii rutyn, jest pakowanie się. Teraz przerwa na reklamy. Jak często zdarzyło ci się zapomnieć rekwizytu? Jak często moneta, która miała być w kieszeni, została na stole w domu? Jak często Sharpie, którym miałeś podpisać kartę, okazywał się być nieobecny w twojej kieszeni wewnętrznej marynarki? Zapomnij o tym problemie już teraz. Rozmyślne pakowanie jest właśnie dla ciebie.
Jak to zrobić?
Jak to zrobić? Jeżeli będziesz miał, pakując się na występ, myśleć o każdym efekcie osobno, to oszalejesz.
Ja na przykład właśnie też, tak jak ty wspominasz o samym pakowaniu, do czasu, kiedy jakby powiedzmy zajmowałem się tym troszeczkę amatorsko, no po prostu nie myślałem tak do końca, nie planowałem tego wszystkiego dobrze i wrzucałem jakieś rekwizyty do torby i to tyle. Natomiast od czasu, kiedy podchodzę no profesjonalnie do tego, co prezentuję i mam te efekty jakoś połączone, mam taki swój plan właśnie, wszystko jest zrutynizowane, to mam określony jakby schemat pakowania i wtedy po prostu mam w głowie checklistę, wiem, co muszę po kolei spakować i to bardzo, bardzo ułatwia życie, bo wiem, co idzie do której kieszonki i wszystko automatycznie pięknie się komponuje i zero problemów, zero potrzeb.
Chiller utopia. Znaczy daje to też taką korzyść, że w pewnym momencie, jak masz określoną ilość rutyn z określoną ilością rekwizytów i pamiętasz o tych rekwizytach, to wiedząc, ile masz do zrobienia minut pokazu, patrzysz sobie na te rekwizyty, mówisz, ok, z tego wyciągnę 15 minut, z tego rekwizytu i tego rekwizytu wyciągnę dodatkowe jeszcze 10 minut, po połączeniu tego trzeciego mam z tego 40 minut pokazu, to mi w zupełności wystarczy, więc nie biorę piątej i szóstej rzeczy. Mhm. Czwartą pominąłem, bo czwartą wezmę. Więc wiesz, o co mi chodzi. Nie będziesz miał problemów z pakowaniem się, jeżeli twoje efekty nie będą dryfowały same w oceanie pustki. Jeżeli będą połączone jedne z drugim, to stworzą wspaniałe miasto pontonowe.
Miasto pontonowe?
No, powiedziałem, dryfują, więc...
A, miasto pontonowe, fantastycznie.
No, w każdym bądź razie łatwiej będzie ci się spakować. To jest puenta.
Okej, okay. No ja też właśnie tak chciałem zauważyć, że to tak jak mówisz, warto mieć gdzieś tam też z tyłu głowy już jakby taką... tę długość trwania, bo czasami faktycznie jakieś konkretne zlecenia trafiają się nie zawsze na tę samą ilość czasu i wtedy warto mieć tak efekty połączone, że na przykład jeśli wyjmiemy z nich jeden element, jeden efekt, no to na przykład te inne i tak się jakoś tam zazębiają, więc to nam daje też taki spokój i to, że mimo wszystko, mimo jeśli wyjmiemy ten jeden element, wszystko pozostaje spójne nadal.
Tak. Tutaj zasada trójcy.
Foreshadowing.
Okazuje się czymś, co jest twoim zbawieniem. Mm. Ale zostawmy to na razie.
Na później.
Kolejnym powodem, dla którego powinieneś myśleć o rutynizowaniu swoich efektów, jest z angielska. Teraz uwaga, błysnę moim akcentem angielskim. Packet management.
Packet management. What is it?
I don't know.
Okay.
Generalnie chodzi o to, co masz upchane gdzie w kieszeni. I o ile przy pakowaniu się, jeżeli czegoś zapomnisz, to, no to jesteś w czarnym, wiesz gdzie.
Wiadomo gdzie.
To jeżeli szukasz czegoś po kieszeniach podczas pokazu, to popełniasz jeszcze gorszy błąd, niż gdybyś miał nie zagrać tego efektu razem. Ale, dlaczego zapytasz?
Ale, dlaczego zapytam?
O, miło, że pytasz, Andrzeju, już spieszę z odpowiedzią. Otóż wszystko, co robimy, jest dla widzów podejrzane w pewnym momencie. Jeżeli robimy cuda, oni nie wiedzą, czego się złapać, nie wiedzą, co jest częścią metody, którą osiągamy ten efekt. Więc wszystkie czynności, wszystkie elementy, które oni widzą, mogą stać się dla nich wyjaśnieniem. A jak wiecie, już mam nadzieję, drodzy słuchacze, niezależnie czy wyjaśnienie jest słuszne, czy nie jest słuszne, jeżeli ono istnieje w umyśle widza, to jest prawdziwe.
I nie ma magii.
Nie masz jak powiedzieć, to nie jest tak, jak myślisz. Więc jeżeli zgubiłeś szarpiego, nie jest w kieszeni tam, gdzie miał być, tylko po drugiej stronie, to wykonujesz jeden niezbędny gest. Widz potem ci powie, a wiem, jak to zrobiłeś, bo tam grzebałeś po tej kieszeni.
No, dokładnie.
I wszystko wybucha, i napisy lecą, i jest smutno, i pada deszcz.
Tak, widz nie musi wiedzieć, jak coś zrobiłeś, żeby wiedzieć, że coś zrobiłeś, o czym też myślę, że będzie więcej powiedziane w takim jednym fajnym źródle niebawem, ale to zaraz. Kolejny foreshadowing.
Im bliżej końca, tym więcej tych foreshadowingów.
Tak, tak. Co się wyłoni z tego cienia na koniec? Tak, ale to ja chciałem tylko nawiązać, że faktycznie jakby warto jest mieć to też wszystko rozplanowane, bo przy tym, kiedy mamy właśnie to podejście rutynowe w znaczeniu magicznym, nie takim, wiecie, pospolitym, to faktycznie pomaga nam to mieć rozplanowane, że w lewej kieszeni zawsze trzymam, no nie wiem, pakiet wizytówek, w prawej kieszeni zawsze trzymam talię kart i tak dalej, i tak dalej. Zawsze wszystko musi się znaleźć we właściwej kieszeni, bo inaczej faktycznie, tak jak mówi Maciej, jeśli w popłochu obmacujemy się po każdej kieszeni szukając czegoś, no to dla widza może to być po prostu rozwiązaniem tego naszego magicznego efektu.
Tak, i podchodząc świadomie do rutynizowania swoich efektów, zaczniesz też ćwiczyć nie tylko sekretne ruchy, zaczniesz też ćwiczyć wyciąganie kolejnych rekwizytów i odkładanie ich do kieszeni. Będziesz ćwiczył całość. I dzięki temu wszystko będzie wyglądało jednolicie, spójnie. Bo najłatwiejszym przykładem do zrozumienia jest magik, który wykonuje pewną technikę, żeby pokazać z góry inną kartę, niż pokazuje. A potem pokazuje górną kartę tak, w ten sam sposób. I to wygląda zupełnie inaczej. Ale o tym więcej będziecie mogli przeczytać w najnowszym numerze magazynu Imp.
O, fajnie.
Który będzie już wkrótce. Albo już był, jeżeli słuchasz tego w przyszłości.
Lipcu. Albo w sierpniu. No, chyba.
Kiedy ty tego słuchasz? Napisz komentarz.
Napisz w komentarzu, w którym nie możesz nam napisać, kiedy tego słuchasz.
Wpisujcie miasta, czy miesiące.
Ale można nadal chyba nagrać wiadomość głosową, chyba że Anchor wyłączył tę opcję. W każdym razie, tak tam na końcu opisu jest coś, taki link i tam można kliknąć.
Tak. Więc wyciąganie tego nieszczęsnego, przysłowiowego szarpiego z kieszeni będzie równie piękne, jak znikanie go w twojej dziurce nosa.
Fuj. TikTok?
Ej, ostatnim powodem, dla którego powinieneś zastanowić się i z rozmysłem podejść do rutynizowania swojej pracy, jest holistyczne podejście do projektowania przeżycia dla widzów.
Zabrzmiało mądrze.
Brzmi mądrze. Może to skrócić, unikanie kociokwiku.
Tak, bo jest coś takiego, że kiedy prezentujemy te efekty, no już tak jak z Maciejem wspomnieliśmy na początku, warto byłoby uczynić je spójnymi. Tak, by jeden nawiązywał w jakiś sposób do drugiego. No to jakby tworzy nam tę rutynę. Ale jeśli właśnie prezentujemy efekt z kartami i potem efekt z monetami, ale totalnie nic je nie łączy, nawet jakoś nasza postać nie jest w stanie tego połączyć, bo jest to po prostu totalnie efekt z czapy, który zupełnie co innego prezentuje, to no, widz doświadcza takiego poczucia, nie wiem, ja bym powiedział, że chaosu, czy też takiego niezrozumienia, co się właśnie dzieje, że tutaj robimy trik z kartami, tutaj coś z monetami, a tutaj jeszcze zupełnie coś innego, nie wiem, z właśnie latającym długopisem albo cokolwiek. I fajnie, robimy różne magiczne fenomeny, ale myślę, że to jest właśnie takie, to właśnie potem można rozpoznać kogoś początkującego, że pokazuje taki kociokwik magiczny, różne efekty przypadkowe troszeczkę, które nie mają nic spójnego i on też nie jest w stanie jakby właśnie swoją osobowością ich połączyć, bo jeszcze nie ma jakby tej swojej persony magicznej, bo dopiero zaczyna. Tak, więc wtedy powstaje to zjawisko tak zwanego kociokwiku, czyli inaczej chaosu. Ale tak jak wspomniał Maciej, można tego uniknąć.
I można się dowiedzieć, jak tego uniknąć. A o samym kociokwiku, choć w trochę szerszym pojęciu, można przeczytać.
Gdzie?
A, to za chwilę. I zanim przejdziemy do podsumowania, jak projektować rutyny, to o czym wspomnimy tylko bardzo krótko, bo można o tym przeczytać.
Ale gdzie?
No, za chwilę. To chciałem ci powiedzieć, drogi słuchaczu, żebyś pamiętał, że i tak, nawet jeżeli tego nie robisz, posługujesz się rutynami i o tym nie wiesz. Bo dobrym przykładem jest efekt klasyczny, efekt, który wykonuje każdy, czyli ambitna karta albo gąbczaki. I myślisz sobie, no robię gąbczaki. Nie zawsze zalewa biała gorączka, jak ktoś mówi, no robię gąbczaki i myśli, że to, co robią wszyscy polscy magicy, ten taki standard gąbczakowy, to jest efekt. To nie jest efekt, to nie jest lita całość, bo ten gąbczak najpierw tam się pojawia, potem się tam podziela, potem przeskakuje z ręki do ręki, potem jest jakieś liczenie, potem się mnoży. To tak naprawdę to jest zlepek efektów. To, co prezentujesz z gąbczakami, jest rutyną.
Tak.
I jeżeli bierzesz tą rutynę bezrefleksyjnie, to może się okazać, że ona jest zupełnie chaotyczna i pozbawiona głębszego sensu dla widza. Ona będzie zaskakiwała, będzie działała, ale nie będzie miała sensu. Analogicznie jest z ambitną kartą. Każda faza, bo ambitne karty, śmiejemy się w naszej społeczności, że ambitna karta, czyli efekt, w którym karta pojawia się raz po raz u góry talii.
Tak, jest wkładana zawsze do środka i zawsze pojawia się na samej górze.
Tak, to każda faza tego efektu jest osobnym efektem magicznym. Czyli ambitna karta jest rutyną, nie efektem.
I teraz niektórzy powinni mieć takie, wow,
tak, mam jedną rutynę.
Albo dwie, bo gąbczaki i ambitna.
Tak.
No, tak, to już trochę jest. Nie, to tak jak Maciej mówi, faktycznie niektóre rzeczy, które prezentujecie, które zdawałoby się, że są efektami, są już faktycznie rutynami, bo składają się z kilku jakby pomniejszych takich miniaturowych efektów magicznych, które po prostu jakoś się tam razem dopełniają, czy też stopniują, bo często zazwyczaj, jeśli to wszystko jest dobrze zaplanowane, to w pierwszym momencie jest pokazany jakiś efekt, później w kolejnej jakby fazie danego efektu już jest troszeczkę takie stopniowanie, że w jakiś sposób jest on bardziej niemożliwy. W ogóle chyba tak mi kiedyś słownik Google pokazał, że nie może być bardziej niemożliwy, czy niemożliwszy, że nie ma takiego stopniowania, że może być coś tylko niemożliwego, a nie może być niemożliwszego. Tak coś mi się teraz przypomniało. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego.
Nie widziałem, ale ja ci to zaraz wystopniuję.
Niemożliwszy.
Niemożliwy, niemożliwszy, bardziej niemożliwy, bardziej niemożliwszy, najbardziej niemożliwszy, najbardziej najniemożliwiejszy.
To jest w ogóle...
Dobra, ja to mogę stopniować w nieskończoność.
Ja też bym mógł i ja się z tym jak najbardziej zgadzam, bo my jako iluzjoniści zdajemy sobie sprawę, że jest coś, jest efekt magiczny, który jest niemożliwy, ale może być coś jeszcze bardziej niemożliwego. Tak. Ale Google nas nie rozumie niestety.
Myślę, także... że moja pani z polskiego też by mnie nie rozumiała.
Może też tak być. W każdym razie, do czego zmierzam, że jakby te efekty, które składają się z pomniejszych efektów, też są faktycznie w istocie rutynami, tylko że po prostu no jakby to jest jeden taki komplementarny efekt. Można powiedzieć, że to jest takie małe dzieło sztuki, czy jak to się mówi na zachodzie, performance piece.
Tak.
To jest już coś takiego więcej niż tylko pojedynczy efekt magiczny, bo składa się właśnie już z wielu faz. Myślę, że możemy tu też nawiązać do tematu, który był już kiedyś poruszany, czyli magicznych klasyków.
Mhm.
Czyli do takich efektów, których jest pewna powtarzalność, składają się z wielu faz i są takim małym właśnie dziełem, w którym każdy element się dopełnia.
Tak, i większość tych efektów było doszlifowywanych przez naprawdę niejednego iluzjonistę, żeby osiągnąć ten etap, który znamy dzisiaj. Bo jeżeli weźmiesz sobie, nie wiem, Daya Vernona, czy Dayego Vernona, jego Linking Ring Suite, to jest kompleksowa rutyna. Tam jest masa efektów wbudowanych w to. To nie jest pojedynczy efekt, bo tam te pierścienie robią różne szalone rzeczy. I to dotyczy, tak jak powiedział Jędrzej, bardzo, bardzo wielu klasyków. Więc tak, rutynizowanie efektów jest całkiem spoczko.
Tak, no na pewno daje gdzieś takie poczucie pełni, czy też tak jak wcześniej mówiliśmy właśnie przy tym holistycznym projektowaniu, no to jest właśnie coś takiego, co myślę, że charakteryzuje właśnie profesjonalne pokazywanie magii, gdzie widzowie mają właśnie poczucie, nie że widzieli prostą sztuczkę magiczkę, tylko widzieli coś złożonego, coś takiego pięknego. No ja inaczej tego nie potrafię określić, ale takie małe dzieło sztuki, tak. Magiczne.
No tym powinna być nasza praca, małe tworzeniem nieprawdziwych, nieistniejących, znaczy istniejących w wyobraźni widzów i w ich wspomnieniach, małych dzieł sztuki.
Tak, tak.
I jak projektować rutyny?
To też powiemy?
A, tylko tak pobieżnie.
Bo więcej
foreshadowing po raz ostatni. Nie, bo podejść do projektowania rutyn jest bardzo, bardzo wiele. I najprostsze jest takie, wypisz sobie wszystkie efekty, które umiesz. Wybierz sobie sposób, w jaki chcesz je połączyć, te efekty jeden z drugim. Czy to za pomocą tematu, czy za pomocą wygody, czy to za pomocą urozmaicenia, czegokolwiek. I po prostu połącz je i graj to w ten sposób. Mhm. I wkrótce zobaczysz, że one zaczynają współżyć ze sobą i tworzą większe organizmy.
Tak, a być może w czasie tej praktyki wyłapiesz jeszcze jakieś punkty wspólne, o których wcześniej teoretycznie nie pomyślałeś i które będą łączyć te mini efekty jeszcze lepiej, w lepszy sposób. No, tak jak we wszystkim, praktyka faktycznie weryfikuje rzeczywistość.
Tak. A jeżeli chciałbyś poznać bardziej efektowne i efektywne narzędzia, to musisz sięgnąć do książki, która okazała się naszym tutaj drukiem? Sumptem.
Sumptem?
Mhm. Chyba sumptem jest poprawnie. No w każdym razie wydaliśmy ją.
Wydaliśmy książkę?
Tak, wydaliśmy książkę.
Jej.
Ja ją nawet napisałem.
Wow, jak do tego doszło?
Nie wiem.
Nie, no tak, tak, właśnie.
Książka nosi tytuł Struktura magii, ma 120 stron i jeden z jej rozdziałów pod tytułem Trójca zawiera moje podejście do projektowania rutyn.
Tak, i moim, i wydaje mi się, że naszego tutaj współredaktora Patryka zdaniem chyba jest to jedno z najważniejszych, jeden z najważniejszych elementów tej książki, jeden z takich kluczowych rozdziałów, bo myślę, że zarówno właśnie moje, jak i Patryka myślenie o magii zmienił o, chciałem powiedzieć o 360 stopni, zmienił diametralnie. No jest to coś takiego, co wydaje się niby oczywiste, ale faktycznie otwiera oczy na pewne możliwości i na to, by efektywniej pracować nad swoją własną magią.
Znaczy ja wyjmując sobie te moje modele działania z głowy, dzisiaj o tym z Jędrzejem rozmawialiśmy, nie byłem świadom tego, że one są takie fajne.
No,
znaczy, przepraszam cię, drogi słuchaczu, za brak skromności, ale nieskromnie powiem, jestem na 100% przekonany, że rozdział Trójca zmieni twoje podejście do występów magicznych, niezależnie czy na scenie, czy z bliska.
Tak, no ja, że tak powiem, miałem okazję zapoznać się z tym tekstem już kilkukrotnie, pomagając przy jego edycji i za każdym razem, jak o tym czytałem, w sensie przebiegając przez ten rozdział, to miałem takie wow, w sensie, no naprawdę, to tak jest otwierające oczy i no mam nadzieję, że po prostu każdy, kto to przeczyta, zastanowi się nad swoją magią, nad tym, co prezentuje, nad repertuarem i faktycznie wdroży te zmiany, czy zacznie w inny sposób w ogóle pracować nad swoją magią. No i będzie to po prostu przekładało się na też lepsze wrażenia dla waszych widzów, bo o to w tym wszystkim chodzi.
Tak, bo pracując zgodnie z zasadą Trójcy, która jest dosyć dobrze opisana, wkrótce poznasz metodę na to, jak napompować jeden mały efekt, który kupiłeś i leżysz w szufladzie, do tego, żeby stał się 10-minutowym elementem twojego występu. Bo mamy takie efekty, każdy ma swoją szufladę winy w magii i każdy ma w tej szufladzie rzeczy, które kupił i nie ma pomysłu, jak to prezentować. Mhm. A zasada Trójcy pozwoli ci zrobić z tego coś większego. Zasada Trójcy pozwala tworzyć większe trójce, czyli trójce składające się z trójc.
Czyli dziewiątkę. Co? Co?
Zostawmy to.
Okay.
I tworzyć tak naprawdę zgodnie z tą zasadą całe kompletne spektakle, które będą trwały nie 15 minut, ale 45. No możliwości jest tak naprawdę nieskończenie wiele.
Tak, ale jest jedno ale. Mianowicie to wszystko wymaga od was nakładu pracy jednak.
Tak, wymaga nakładu pracy, aczkolwiek jeżeli jesteś patronem Impa, to zakupując strukturę magii, prawdopodobnie o tym już wiesz, a może jeszcze nie wiesz, właśnie się dowiadujesz. Do każdego zamówienia dostaniesz notes roboczy.
Czym jest notes roboczy?
Notes roboczy to są kartki. Takie kartki spięte spinaczem.
Kartki to ja mam w domu. I spinacze też mam w domu. Powiedz coś więcej.
I na tych kartkach są rozpisane miejsca na trójce, są arkusze robocze, dzięki którym jesteś w stanie po prostu z automatu, uzupełniając to, co masz, wpisując twój materiał w ten notes roboczy, zbudujesz spektakl, nawet nie będziesz wiedział kiedy. On tak automatyzuje pracę, że jak notes roboczy budujesz tylko wizją, to nie wierzyłem w to, że on będzie mnie aż tak skuteczny, aż tak efektywny.
Tutaj chcesz powiedzieć, że ta praca będzie troszeczkę skuteczniejsza może, tak?
Będzie skuteczniejsza, będzie szybsza, dostaniesz narzędzia do przeliczania efektywności własnych rutyn, do tego, do ilości wykonań, notes roboczy. stanie się twoim przyjacielem. Jeżeli nie jesteś patronem IMPA, również będziesz mógł sobie kupić proces roboczy w dwóch rozmiarach.
W dwóch rozmiarach?
W dwóch rozmiarach.
Wow.
Podoba mi się, że Jędrzej tutaj się zadaje takie pytania i tak się zastanawia i się tak dziwi, a jego dwa notesy robocze leżą obok niego. Ale...
Co? Wow, nie widziałem tego wcześniej. Szok, niedowierzanie. Ja tak przepraszam, ale ja tak sobie żartuję. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie jakby wiadomo, że wszystko wymaga właśnie wkładu naszej pracy i naszego czasu. Natomiast myślę, że ten notes roboczy jest takim naprawdę bardzo fajnym narzędziem, no bo teraz jakby w świecie, gdzie, no nie wiem, na wszystko też mamy jakieś apki w telefonach i takie różne pierdółki ułatwiające nam funkcjonowanie każdego dnia, to notes roboczy jest taką jakby analogową apką na pracę nad magią, nie wiem jak to nazwać, w sensie jest narzędziem, które naprawdę ułatwia to wszystko i być może poprawia nawet jakość tego, bo kiedy ja pierwszy raz usłyszałem tutaj o tym pomyśle, czy też właśnie była faza wstępna rozmów na temat tego projektu, pomyślałem sobie, no dobra, no każdy może wziąć kartkę, długopis i zacząć projektować swój też efekt magiczny, czy też cały pokaz magiczny, ale cóż, te rzeczy, które zostały zaimplementowane w notesie roboczym, są naprawdę fantastyczne i no, nie mogę powiedzieć więcej, bo nie chcę też spoilerować do końca, co tam jest, ale jest tam naprawdę dużo przydatnych rzeczy, bardzo dużo. Nie wiem, brak mi słów, żeby opisać to jakoś tak na tyle tajemniczo, żeby za dużo nie zdradzać, ale jednocześnie, żeby zachęcić was do inwestycji w to fajne, przydatne narzędzie. O, tak bym to powiedział.
Jeżeli więc chciałbyś, żeby twoje efekty łączyły się w rutyny łatwo, miło i przyjemnie. Jeżeli chcesz coś o tym poczytać, to kup sobie strukturę magii, a jeżeli jesteś patronem IMPA, dostaniesz do tego notes. Jeżeli nie, możesz dokupić notes, który jest fajny i prawdopodobnie stanie się twoim przyjacielem na długie, długie lata. To jest... Dlatego chcieliśmy, żeby to było papierowe, nie żeby to nie było jakieś arkusze internetowe, jakaś apka, bo on ma sobie leżeć i jak za 5 lat go otworzysz, to będziesz zachwycony pracą, którą wykonasz jutro.
No tak, bo apki się zmieniają, każdy zmienia telefon co roku i to gdzieś wiadomo tam...
Może jest pandemia, to nie.
Come and go, co? Nie, już proszę cię, bez tego tematu. A jeszcze tak tylko nawiązując do struktury magii, to ja też chciałem tutaj wspomnieć z mojego punktu widzenia redaktora i jakby korektora i tak dalej, że dla mnie, jeśli chodzi właśnie o tutaj tę książkę, to było też takie bardzo fajne i... nie wiem jak to powiedzieć, oświecające czytanie tej pozycji, bo na przykład kryło się tam wiele jakichś też przemyśleń, które gdzieś tam po głowie mi krążyły w takiej jakiejś jako taka klucha, taka breja niewyraźna, a Maciej był w stanie, że tak powiem, wziąć te rzeczy i zamknąć je w konkretne kształty, które są łatwe do rozpoznania i tak jakby ubrać to wszystko sensownie w słowa, żeby nabrało to wszystko sensu i ułatwiło jeszcze głębsze zrozumienie tego, co ja robię, bo no myślę, że dla każdego, kto występuje już jakiś dłuższy czas, każdy z nas jakby no poprzez doświadczenie zdobywa jakieś nowe umiejętności, wiedzę i tak dalej, ale nie zawsze jest to w stanie wykorzystać później, bo czasami to wszystko chaotycznie gdzieś tam lata nam po głowie, no a Maciej, że tak powiem, był w stanie siąść, spiąć się, ubrać to wszystko w słowa i jeszcze zrobić to tak, żeby to było w miarę sensowne i takie, jak to mówią, relatable, czyli żeby to miało odniesienie w miarę do każdego, żeby każdy był w sobie w stanie to wyobrazić, więc myślę, że to jest takie, będzie to powiedzmy wartościowa, ale jednocześnie bezcenna pozycja, która no pomoże na pewno wszystkim.
To znaczy dla mnie przy pisaniu struktury magii ważne było to, żeby stworzyć kompletną teorię, która będzie składać się z wielu elementów. I jeszcze nie masz, słuchaczu, przed sobą struktury magii, ale jak będziesz miał, to warto, żebyś pamiętał, że struktura magii jest elementem czegoś znacznie większego, znacznie większej teorii i jest fundamentem, na którym będzie budowane coś znacznie większego.
Kolejny foreshadowing?
Kolejny foreshadowing, ale na to jeszcze musisz trochę poczekać. Biorąc pod uwagę, że strukturę magii pisałem 2,5 roku, to sobie trochę poczekasz.
Jak tutaj na kolejne książki wielkich innych autorów magicznych, tak, to będzie wymagało czasu. Co też nawiązuje do naszej tutaj teorii, że wszyscy ci, którzy wypuszczają produkty magiczne i magiczne książki teoretyczne dosłownie co chwila, no słuchajcie, no nie wiem, zastanówcie się sami, czy w tym jest jakaś wartość. Ale nie brnijmy tutaj, bo możemy to zamienić w taki milutki rant.
Tak,
ale...
zaraz, zamiast rozmawiać o rutynach, będziemy rozmawiać o rantach.
Będziemy roastować, ale nie, bo nie roastuje się bez roastowanego, także nie możemy.
Dobrze.
Ale tak, mniejsza. To cóż.
To co?
Drodzy słuchacze, to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy tutaj jakieś słowo podsumowania macie, jak myślisz o rutynach. Warto, czy nie warto?
Niezależnie, czy kupisz sobie strukturę magii, czy popełnisz największy błąd w swoim życiu i nie zakupisz tej książki.
Którego będziesz żałował do swoich ostatnich chwil.
Dokładnie tak, bo mamy dosyć ograniczony nakład i nie wiem, czy będziemy robić do druk. A chyba nie. To pomyśl o tym, co prezentujesz, pomyśl o tym, jak to prezentujesz i pomyśl o tym, jak to łączyć. Twoi widzowie podziękują ci, patrzą na ciebie jeszcze bardziej zdumieni niż zazwyczaj, bo hej, magia jest super i ona naprawdę zasługuje na to, żebyś podszedł do niej z refleksją, namysłem i szacunkiem.
Tak, no wielokrotnie wspominaliśmy o tym w naszym podcaście, że zależy nam na tym, by magia przez nas i nie tylko nas, ale was również była jak najlepsza dla każdego z naszych widzów i by mieli oni poczucie, że faktycznie przez chwilę dotknęli tej prawdziwej magii, że wydarzyło się coś niemożliwego, a to jest tylko możliwe przez włożenie w to dużej ilości pracy i odpowiednie myślenie jakieś takie o magii, więc myślę, że teraz, kiedy wiecie już o tym, na czym polega rutynizowanie, na pewno będziecie w stanie wykrzesać z tej magii jeszcze więcej.
No to co? No to dzięki za to, że byłeś z nami, drogi słuchaczu. A my idziemy zjeść piankę z ogniska.
Jej, pianki z ogniska. Dzięki serdeczne. Kłaniam się bardzo niziutko. Do zobaczenia. Tfu, do usłyszenia już niebawem.
Do zobaczenia na TikToku. To cześć.
Ciao. Dzięki serdeczne za odsłuchanie tego odcinka. Ja tylko przypominam, że od niedawna możecie zostawić nam również ocenę na Spotify. Kiedy wejdziecie na stronę główną naszego podcastu, tam u góry jest taka gwiazdeczka, możecie nam wystawić aż do 5 gwiazdek. Jeśli macie zamiar dać mniej, lepiej nie róbcie tego, ale wiecie. W każdym razie dzięki serdeczne za już pozostawione oceny. Jeśli chcecie poczytać troszeczkę więcej o naszych projektach, znajdziecie nas na serwisie Patronite jako Teatr Złudzeń. Tam będziecie mogli zapoznać się z naszym projektem IMP. Naszym patronom dotychczasowym już dziękujemy za udaną i korzystną współpracę, a wszystkich, którzy są jeszcze nie naszymi patronami, a chcieliby zostać i są magikami, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z dostępnymi pakietami. Jeśli zaś jesteś laikiem i chciałbyś nam w jakiś sposób pomóc, możesz podać ten podcast komuś dalej, polecić go, zalajkować, dać nam suba i tak dalej. Tak, także... dzięki serdeczne i słyszymy się już niebawem. Cześć.
No i śledźcie nas na TikToku. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię zdradził.
Stracił.
Dziś piękno twoje...
widzę w całej ozdobie. Nie.
Widzę i opisuję w całej ozdobie.
Popatrzę po tobie.
Popatrzę, jak jesteś w najgorszym.